Zadawanie odpowiednich pytań i zmuszanie do refleksji jest naszą naturalną rolą.
Zaufanie powinno być stanem domyślnym, ale rolą lidera jest mimo wszystko poddawanie tego, jak głosiło. Jeszcze inny cytat na dziś, only the paranoid survive.
Dobrym zarządzaniem jest to, żeby zadawać pytania i właśnie challenge'ować.
Najwyższą oznaką dojrzałości jest gotowość do zmiany poglądów, a po drugie, to nie jest dyskusja.
Dobra, już mi się nie chce i tak dalej. Ludzie to widzą i potem jest jak jest.
Dobra, możemy nagrywać, jak się gdzieś streamuje, to trudno. Może to idzie na nasz kanał na YouTubie, bo to dla niewtajemniczonych. Otóż używamy tak profesjonalnych narzędzi, że właśnie zaczęliśmy nagrywać i nam się wydaje, że nagrywa, natomiast nasz program do nagrywania wyjątkowo krzyczy, że jest to live stream. Agata, jak się czujesz z faktem, że być może ktoś gdzieś tam teraz ogląda to na żywo i się dziwi, o co chodzi?
No powiem ci, pozdrawiam każdego słuchającego lub oglądającego, bo będzie ciekawie. Natomiast udowodnimy, że w zasadzie nie robimy żadnych cięć. I nagrywamy
prawda,
to na bieżąco.
Prawda, ale nie czujesz takiej presji autocenzury, od razu mniej przeklinania, bo to ten...
Nie, bardziej wyprostowane siedzą, bo zazwyczaj wiesz.
Ach, okej, okay. Dobrze. Ja tak się postaram wyrównać poziom też wizualnie w kadrze, choć oczywiście będziemy to publikowali bez wideo, jak zawsze. Nie wiem, czy kojarzysz mój ukochany bon mot, deadline to święto ruchome, który sobie
oczywiście
roboczo wymyśliłem. I jeżeli chodzi o naszą zapowiedź sprzed kilku miesięcy, do usłyszenia za tydzień...
Wróciliśmy po wakacjach w czerwcu.
Aczkolwiek dostałem kilka razy oznaczony na Instagram Stories, że gdzieś tam komuś tam, kilku osobom, jako piątka ulubionych podcastów roku, znalazło się właśnie konkretnie o zarządzaniu. Dziękujemy tym wszystkim ludziom, jest to bardzo miłe, biorąc pod uwagę częstotliwość nagrywania kontra impact na te listy polecanych. I dzisiaj, pozwolisz sobie, że zacznę, przygotowaliśmy odcinek, biorąc pod uwagę, że zbliża się końcówka roku, czas podsumowań, jak głosi najbardziej banalne zdanie, jakie można byłoby napisać w tym kontekście na Facebooku, to stwierdziliśmy, że nagramy właśnie odcinek z tejże kategorii, trochę lekki, trochę refleksyjny, w których każdy z nas podzieli się, a raczej podzielimy się wspólnie wypracowaną listą takich lekcji na temat zarządzania, które wynieśliśmy z tego roku. I zanim w ogóle przejdę do pierwszej, to nie wiem, czy się zgodzić z faktem, że część z nich to są lekcje, które człowiek niby od dawna zna, ale co roku musi sobie je przypominać.
No wydaje mi się, że nawet większość jest takich, które już kiedyś przepracowaliśmy i uznawaliśmy za to, że już wiemy.
No właśnie. No. A jak to mówił Stephen Covey, wiedzieć i nie robić, to nie wiedzieć.
Dokładnie.
Także niby człowiek coś wie, a czegoś nie wie. To może tym gładkim podprowadzeniem naprowadzę cię właśnie na punkt pierwszy i powiesz, co poeta miał na myśli.
No to pierwsza lekcja po tym roku, którą wydawało się, że znamy, wydawało się, że jest to podstawowy punkt zarządzania, a jednak, no to na pewno to w mojej perspektywie, że jeżeli mamy jakieś przeczucia, doniesienia, plotki, coś w stylu, coś tam gdzieś słychać, to należy to sprawdzić, mieć do tego fakty, liczby i po prostu rzetelną opinię. Czy to w ogóle ta skala tego problemu jest istotna? No bo w tym roku kilka razy przejmowaliśmy się rzeczami w skali mikro, a nie zauważyliśmy rzeczy dużych przez to, że tamto nas trochę spaliło. I myślę, że to będzie piękne wejście do tego, żebyś ty dokończył.
Ach, tak mnie tutaj wystawiasz. No to niech tak będzie, to ja wezmę na siebie tę niewdzięczną rolę. Otóż wielokrotnie w ciągu tego roku, a nawet jedno takie spotkanie miało miejsce całkiem niedawno. Mieliśmy spotkania właśnie, podczas których przychodzili do nas menedżerowie albo specjaliści czy inne osoby z poszczególnych zespołów zgłosić, że słuchajcie, Artur, Agata, jest jakiś problem. Po czym następowała deskrypcja tego problemu, że ludzie są, dajmy na to, niezadowoleni, że narasta jakiś konflikt między kimś. Generalnie sprowadzało się to, szukając wspólnego mianownika, do sformułowania typu: zostało nam zgłoszone, i tu wstaw menadżera, dział HR, kogokolwiek innego, że istnieje rzecz X i następnie osoba, która to słyszała, menadżer, człowiek z HR-u i tak dalej, stwierdzał jako fakt, że w takim razie X istnieje, traktując jednostkowe zgłoszenie jako reprezentanta wielu głosów. I wielokrotnie w ubiegłych latach tak było, że wówczas braliśmy tego typu sformułowania za dobrą monetę, a nawet w tym roku, i chyba do tego piłaś wcześniej, że ponownie w tę samą pułapkę wpadamy, też tak właśnie było, że aha, czyli rzeczywiście jest to jakiś problem, który należałoby się zająć, więc nie przechodziliśmy wówczas przez ten fakt, przez tę bramkę, którą ty podałaś, teraz wyprowadzę ciebie właśnie na twoją refleksję z tym związaną, czyli że czy jeżeli ktoś coś powiedział, taki problem istnieje w czyjejś głowie albo został przekazany, to czy jest to problem wart podjęcia?
Mhm. No bo w poprzednich latach, w tych, których powiedzmy uznawaliśmy, że tę lekcję mamy odrobioną, no to naszym pierwszym pytaniem, nie wiem czy pamiętasz, było zawsze okej, to teraz albo ile osób tak powiedziało w kontekście, że jest ten problem i on się powtarza, jest w ogóle powtarzalny, a nie, że to było raz jednorazowo, bo każdy z nas ma gorszy czas, więc mógł coś takiego zgłosić. A druga sprawa to była, zawsze mówiliśmy, dobra, to jak to sprawdzić, czy ten problem właśnie jest ważny? A w tym roku po prostu, nie wiem, no straciliśmy czujność, myśląc, że to już po prostu tak zawsze będzie działało, tak mi się wydaje. I za każdym razem, kiedy pojawiał się jakiś problem, który wydawał się ważny, ale na przykład w skali 1 na 60, to i tak poświęcaliśmy temu czas, nawet na takiej skali już zarządu, gdzie to też jest chyba istotne, nie? Żeby ustalić sobie poziomy, którymi rzeczami się kto zajmuje.
Jest taki językoznawczy termin, pewnie go znasz, presupozycja.
Googluję już.
Założenie ukryte w zdaniu, czyli jak ktoś się pyta, od jak dawno nie palisz papierosów. Założeniem jest, że paliłaś. I myślę, że właśnie to, czego padamy ofiarą jako liderzy, menadżerowie, osoby zarządzające, patrz jak inkluzywnie, to w tym momencie jest to właśnie presupozycja. I myślę, że możemy wyjąć na światło dzienne bardzo fajny przykład, mianowicie przykład z obecnością na wigilii firmowej.
To prawda.
Bo jedną z takich rzeczy, którą wielokrotnie słyszeliśmy od lat, jest mało osób przyjeżdża na wigilię firmową. Co z tym zrobić? No jest to w ogóle problem organizacji zdalnej takiej jak nasza. Gdybyśmy wszyscy mieli wszystkich z Warszawy, robilibyśmy w Warszawie integrację albo wigilię firmową, to pewnie obłożenie byłoby na poziomie 90 kilku%. U nas bywa z tym, 90% zaraz przejdziemy. No i zawsze patrzyliśmy na liczbę ludzi na przykład, że jest to 30 albo 40 czy coś tam i daliśmy sobie w cudzysłowie wkręcić, ponieważ przychodził na przykład HR albo osoba odpowiedzialna za organizację wigilii i mówiła, mało osób przyjeżdża. I właśnie my te presupozycje, że to jest fakt, od razu braliśmy za dobrą monetę, zamiast stwierdzić i spróbować to inne piękne słowo sfalsyfikować, czyli czy to jest rzeczywiście prawdą. A ty sama obliczyłaś chyba dzisiaj, jak to wygląda w tejże chwili i jakby tak to przełożyć na procenty, to może zresztą powiedzieć.
Chyba. No myślę, że jest prawie 80%, oczywiście tak trochę na oko, bo musiałabym to teraz obliczyć matematycznie, a nie pamiętam dokładnie. Natomiast około 80% w firmie zdalnej, w której wigilia zazwyczaj odbywa się gdzie indziej co roku, a tak naprawdę niektórzy mają po 600-500 kilometrów, jeszcze nie bezpośredni łatwy dojazd, pomimo tego, że to jest duże mieście, natomiast nie zawsze jest łatwy dojazd z każdego miejsca, nie każdy ma auto, co też jest zrozumiałe, plus okres przedświąteczny, jednak wyprawa, jak jesteś właśnie, tak jak powiedziałeś, w Warszawie, pójście na jeden wieczór i powrót do domu, a wyprawa 3 dni, to są dwie różne rzeczy, nie? W ogóle dwie różne historie i pozwoliliśmy sobie cały czas mówić, że ta jedna osoba więcej jakby nam świat zmieniła, nie?
I to w ogóle rodzi we mnie taką subrefleksję, że często w tym podcaście mówiliśmy, że rolą lidera jest nadawanie kontekstu. A teraz, jak sobie o tym rozmawiamy, narodziła mi się taka myśl, że to nadawanie może występować przed, kiedy komunikat wychodzi od ciebie, ale równie często, jeżeli nie częściej i ważniejszym, byłoby, żeby pojawiało się post factum. Czyli przychodzi ktoś do ciebie i mówi, jest mało ludzi na wigilii firmowej, i teraz masz przed sobą dwie ważne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze właśnie sfalsyfikowanie tego, czyli podważenie, czy tak naprawdę jest. Sprawdzić to, spojrzeć realnie w dane, torturować się tak długo, aż powiedzą prawdę. I właśnie wykazać, że 80 kilka% w firmie zdalnej to jest dużo i tu się pojawia wątek kontekstualizacji. Bo to, że ty coś takiego nawet podasz na liczbach, to jeszcze nie znaczy, że zmienisz czyjąś optykę tego problemu. I teraz właśnie wyjaśnienie, co musieliśmy zrobić, że słuchajcie, w takim razie to nie jest zły wynik, to jest wręcz bardzo dobry rynek. Wynik, przepraszam, myślę, na tle rynku, bo to i tamto. I to jest to nadawanie kontekstu cudzym myślom. I to chyba jeszcze trudniej zauważyć, bo jeszcze jedną myśl pozwolę sobie w tejże gonitwie myśli dodać od razu, to zobacz, i to się pięknie wiąże z wątkiem zaufania. W teorii powinniśmy mieć zaufanie do ludzi, takie już niemalże bezwarunkowe, jeżeli chodzi o zespół liderski, więc chyba z tego nawet wynika ten fakt, że kiedy przychodzi do ciebie lider z jakiegoś zespołu i mówi, że istnieje problem, to z góry chcesz uwierzyć, że
tak,
on...
Tak, ja zawsze wierzę.
To jeżeli właśnie masz coś takiego, to potrzebujesz ufać, ale sprawdzić. Jak to mówił Włodzimierz Lenin, zaufanie jest dobre, kontrola jest jeszcze lepsza. Paradoksalnie wykazem dobrego zaufania jest próba poddania w wątpliwość tego, z czym człowiek przychodzi.
Znaczy, w ogóle nie, chyba dobrym zarządzaniem jest to, żeby zadawać pytania i właśnie challenge'ować, ścierać się z tą tezą, z którą on przyszedł, żeby zobaczyć, czy na pewno tak jest. No bo zobaczmy, nawet teraz, w tym roku, zrobiliśmy jeden eksperyment, żeby zobaczyć, czy powody, które... Do jednego tematu, żeby zobaczyć, czy powody, które ludzie podają, są prawdziwe, czy nieprawdziwe i czy jak to zmienimy, to faktycznie coś tam się zmieni z tym tematem. No i okazało się, że się nie zmieniło. Czyli to była jakaś wymówka, a być może oni nawet sami nigdy nie dostali pytania konkretnego, żeby się zastanowić, gdzie jest faktyczny problem, a to było najłatwiejsze do powiedzenia, jako kiedy ktoś ich pytał, a z czego to wynika, nie? Więc wrócę już w ogóle do takiego dużego wątku bycia menadżerem, czyli zadawanie odpowiednich pytań i zmuszanie do refleksji jest naszą naturalną rolą na każdym poziomie. Czy jesteś menadżerem do specjalistów, czy jesteś menadżerem do menadżerów, czy jesteś zarządem do top managementu, nie? Najważniejsze są pytania i właśnie to takie ścieranie się z tezą, z którą ktoś przychodzi, ale tak jak powiedziałeś, no to zaufanie zawsze jest, zawsze staram się, żeby ono było. Jeżeli go brakuje, no to mam zawsze taki trochę, wiesz, może jeszcze nie red, ale pomarańczowy flag, jak to się teraz mówi.
Zaufanie powinno być stanem domyślnym, ale rolą lidera jest mimo wszystko poddawanie tego, jak głosiło. I jeszcze inny cytat na dziś, only the paranoid survive. I rzeczywiście tak trochę jest, że mimo tego zaufania ktoś musi być tą osobą, która ciągle poddaje tą wątpliwość, tylko to trzeba wyjaśnić, że to jest
nasz
rolą.
No właśnie, plus wiesz, zakładam, że zadawanie pytań to nie jest brak zaufania, nie? Ja nadal ufam, że ktoś przychodzi do mnie z tym tematem i poświęcamy teraz temu godzinę, bo jest to ważne i on wie i już doszedł do tego, dlaczego to jest ważne, dlaczego to do mnie zgłosił. Natomiast nadal uważam, że zadać pytania po prostu należy. Ten wątek myślę, że omówiliśmy. I może jeszcze nam po drodze coś przyjdzie, to sobie dodamy. No ale to teraz, Artur, ja wyszłam z faktami i tym, żeby nie ufać do końca przeczuciom, tylko je sprawdzać. To jaka jest twoja druga lekcja z tego roku, którą chciałbyś się podzielić?
Tak, żeby ją trochę podpiąć.
Nadać kontekst.
To bym to zrobił zgrabnie przez mój stary program, który, jeżeli pamiętasz, to pora na okresowe badanie ze zdrowia. Tata, a Marcin powiedział. I mam w ogóle wrażenie, że połowa problemów w większości firm wynika z podejścia tata, a Marcin powiedział, tylko nikt nie idzie spytać Marcina, czy to rzeczywiście miało miejsce. I jeszcze bardziej złośliwie zatytułowałbym ten segment: jesteś liderem, wszystko co powiesz może być wykorzystane przy tobie. I zacznę od anegdoty. Zresztą, skoro była Wigilia, to niechże będzie integracja. Mieliśmy jedną integrację firmową niedawno, podczas której dosiadł się do mnie jeden z naszych specjalistów. I tenże specjalista zaczął mnie pytać, totalnie niewinnie oczywiście, nie było, ja wiem, że nie było w tym żadnych ukrytych złych intencji, to jest bardzo ważne, o moją opinię na temat pewnej z planowanych przez nas zmian organizacyjnych. I jakież było zdziwienie tejże osoby, kiedy moja odpowiedź brzmiała: mój drogi, ja ci nic nie powiem. I w tym momencie ten człowiek pyta, ale jak to, ale o co ci chodzi, Artur? No to jesteś bardziej za, czy bardziej przeciw? Ja powiedziałem, że ja jestem bardziej wcale. I zacząłem to kontekstualizować. Słuchaj, jeżeli ja ci teraz powiem, że w zasadzie to jest to fajny kierunek, to to do mnie wróci piątej osobie, od piątej osoby, z której cztery po drodze od ciebie to usłyszą w zaufaniu albo po prostu jako wątek, że Artur już zdecydował albo że tak zrobił. Bo, teraz się cofnę w czasie jeszcze dalej. Kilka lat temu mieliśmy sytuację, w której dołączył do nas młody handlowiec, bardzo fajny, ambitny chłopak i taki, który jako nowa osoba w zespole, wnosząc pewną świeżość, miał dużo pomysłów do zrealizowania. I pewnego dnia właśnie na integrację rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, gdybyśmy wyszli na zagranicę ze swoimi ofertami. Co jest w ogóle rzeczą planowaną, wówczas było planowaną przez jakiś czas. I mówię, no pewnie, fajnie byłoby to zrobić. I to był koniec komunikatu. Pewnie, myśleliśmy o tym, fajnie byłoby to zrobić. I potem pamiętam, że przyszedłem po integracji do pracy i cały zespół menedżerski się do mnie zgłosił, typu: Artur, coś ty gościowi nagadał, ponieważ tam już był rozpisany projekt w Asanie, odpowiedzialności ludziom z poszczególnych pionów i tak dalej.
O Jezu, pamiętam to rzeczywiście.
I był to przykład, jest to przykład skrajny oczywiście, musiałem to odkręcać, typu: słuchaj chłopie, z faktu, że powiedziałem ci, że dobrze byłoby to zrobić, nie wynikało, że po pierwsze masz to zrobić tutaj, po drugie masz to zrobić teraz i po trzecie jeszcze zarządzać innymi w tym projekcie, jak co najmniej project manager w zespole. W sensie masz swoje obowiązki handlowe, na ten moment jesteś w firmie chyba 2 miesiące, poprzestańmy chwilowo na tym, a nad resztą się zastanówmy chociażby na spotkaniu, a nie nad, nie wiem, piwem bezalkoholowym czy czymkolwiek na integracji. Mhm. I właśnie wyciągnąwszy lekcję z tego, że kilka razy, mniej skrajne, ale jednak podobne sytuacje do mnie wracały. I jak często słyszy się właśnie w firmach, i tu wracamy do tego, co Marcin powiedział, że hej, a Artur, gadałem z Arturem i Artur coś tam. Albo 7 miesięcy miałem ten wątek na tapecie z Arturem i wówczas Artur coś tam. Po pierwsze, Artur się zmienia. Jak to mówił Winston Churchill, najwyższą znaką dojrzałości jest gotowość do zmiany poglądów. A po drugie, to nie jest dyskusja, nie? W sensie taka, że ktoś coś komuś tam, szczególnie, że ja mogłem właśnie rzucić to mniej lub bardziej neutralnie. I to mnie nauczyło, że trzeba bardzo mocno uważać na każde jedno słowo, do którego nam się może wydawać, że chcemy dobrze, po prostu chcemy komuś dać jakąś informację, opinię, coś na szybko, że wszystko, co mówi lider, wszystko, co mówi menadżer, szef, to nigdy nie jest na za szybko. To zawsze jest traktowane, jak gdyby to była w pełni przemyślana, dojrzała decyzja i kierunek, który należy podążać.
Tak. Tak, ja się zgadzam, bo ty masz taką historię, ja natomiast mam historię związaną z tym, że kiedy ja prowadzę zespół, to mamy kole wspólne menedżerów, ale mamy też jeden na jeden. No i wiadomo, że na jeden w różnych konfiguracjach, w zależności od tematyki, w zależności od jej długości, mamy dwa razy w miesiącu, jedna jest krótka, druga długa i na niektórych z nich omawiamy oczywiście też jakieś problemy, które ktoś ma, czy tam ze sobą, ze swoją pracą, z organizacją, może ma jakieś problemy prywatne, chce o nich pogadać, chce ustalić sobie jakiś rytm pracy na najbliższy czas, no i różne tego typu rzeczy. No i miałam taką sytuację na początku, którą uznawałam za taką, dobra, to się wszystko da wyjaśnić, zero problemu, gdzie pewna osoba miała jakieś problemy takie z pracą, ze sobą i tak dalej i omawiałam z nią w dobrej wierze wiele takich historii w stylu, no słuchaj, w tej sytuacji wiem, że ktoś mógł zrobić tak, no ale ty tutaj na przykład, nie wiem, nie dowiozłeś taska, więc tak to wyszło, no i następnym razem chciałabym, żeby to było tak zrobione i tak dalej. I normalnie jakiś czas tych spotkań, wszystko było okej. Okay. Ja w ogóle czułam, wiesz, good job, Agata, świetnie dopingujesz tych ludzi i w ogóle super. Po czym przychodzi do mnie kiedyś zdemotywowany, już nie pamiętam, czy to był cały zespół, czy część tego zespołu, że o Jezu, bo ty, Agata, to już takie rzeczy wymyślasz, że ja już nie wiem, co my mamy robić, nie? I ja sobie myślę, jakie rzeczy? Nigdy w życiu nic nie powiedziałam. Wszystko działa tak, jak działa. Połowę procesów tak naprawdę przecież nie znam, no bo są to już zupełnie inny poziom wiedzy o firmie, nie? Nie wszystko my już wiemy. A okazało się, że właśnie tamta osoba, kiedy pojawił się jakiś konflikt między nimi, opierała się właśnie trochę o to, o czym ty mówisz, czyli, bo Agata mi powiedziała na jeden, no i jakby nikt tego nie słyszał, więc brał to za pewnik, bo brzmiało to dziwnie, no ale w sumie przecież po co ktoś inny by mówił, że tak było. I ja nawet tak powiedziałam, ale w zupełnie innym kontekście i nie do wprowadzenia na zespół, tylko po prostu, żeby ta osoba sobie coś tam zmieniła. I ja po chyba 3 czy 6 miesiącach, już nie pamiętam dokładnie tego okresu, dowiedziałam się, że kurde, problemem byłam jednak ja, a nie te relacje i tak dalej. I od tego czasu mega uważam, a najważniejsze rzeczy, i staram się po prostu bardzo precyzyjnie mówić. I jeżeli na przykład coś rozkminiam, to wielokrotnie zaznaczam, że rozkminiam, że rozkminiamy teraz razem, albo mogę sama i przyjść już zrozkminione, ale no teraz nie wiem. Nie, to nie będzie moja odpowiedź. Zastanówmy się nad tym wspólnie. Natomiast no trochę to, co powiedziałeś, czasami tak jest, że tak się zastanawialiśmy, Agata sugerowała to, więc na pewno do tego dojdziemy, nie? A w ogóle nie. Przecież nie zawsze jest tak, że mam rację, czy ty masz rację.
Trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy ludzie traktują lidera, słowa lidera, jakby to była właśnie dyrektywa, a to jest na poziomie sądy ulicznej. Czyli ktoś mnie pyta, co sądzisz o tym? I ja zapytany na szybko, ja w ogóle całe życie żyłem w strachu, słuchaj, że jak przyjadę do Warszawy i będę tam szedł przez centrum, to dorwą mnie ci ludzie z matura to bzdura.
Ja wiem, ja też się tego, o tym
stresuję. I oni mnie spytają, no. Typu nie wiem, jaka jest najdłuższa rzeka na planecie, czy coś równie skomplikowanego i ja na bank nie dam rady.
Albo wiesz, jaka jest stolica Polski, nie? A ty stoisz, nie wiem.
Ale duchowa? Wiadomo, że mam ochotki, także.
No tak, tak. Natomiast chciałabym w tym punkcie jeszcze powiedzieć, że czasami właśnie wbrew pozorom to jest lekcja, której nie umiem nadać nazwy, ale coś takiego, że czasami faktycznie powiedzenie ludziom czegoś, właśnie trochę w reakcji na to, jaką masz opinię, kiedy ta osoba ma, nie wiem, taką świadomość, bo dlatego trudno jest mi to nazwać, ale taką świadomość, że to jest twoja opinia, ale to nie jest żaden dekret, że to nie jest żadna decyzja, bardzo na przykład ułatwia komunikację i ja wielokrotnie w takich sytuacjach, dlatego trudno jest mi rozsądzić, kiedy być osobą, która coś powie, wiesz, więcej komuś, a kiedy po prostu mega uważać i ważyć słowa, jest to, że ja ci też mówiłam w tym roku wielokrotnie, że to, czego nam ostatnio zabrakło, to jest taka transparentność w niektórych sytuacjach i w niektórych zdaniach, w niektórych właśnie trochę opiniach i czasami to jest in plus. Więc nie umiem jeszcze teraz określić, kiedy to jest na plus, kiedy to jest na minus.
Wiem, co na pewno umiesz. Na pewno umiesz wskazać trzeci punkt.
Więc teraz może, jak przechodzimy sobie od tego, co liderzy, to może dojdziemy do punktu, w którym też się znajdowaliśmy przez czas jakiś, czyli wątek i pamiętanie o tym, że jaki humor ma szef, taki humor ma cała firma. I tu myślę, że to zdanie mówi bardzo dużo, natomiast chciałabym je trochę rozwinąć, ponieważ każdy z menadżerów, zakładam, że przychodzi taki moment w roku, że jest zmęczony, bo nałożyło się dużo projektów, bo nałożyło się dużo fuck-upów, bo coś tam. I wtedy mamy tendencję wszyscy jako ludzie do tego, żeby być trochę marudni, być trochę zdenerwowani, być może chcieć, żeby to się rozwiązało, te wszystkie sytuacje. Czasami puszujemy tempo, a czasami po prostu zwalniamy na tyle, że jesteśmy mega nieefektywni. No i to, co jest najważniejsze, ja to zawsze powtarzam każdemu z moich liderów, ale też z każdemu z moich przyjaciół, że to, na co ja mam wpływ, to nastrój i nastawienie, z jakim przychodzę do pracy, bo na nic innego nie mam. Na żaden fuck-up nie mam, na żadne zdenerwowanie nie mam, na ludzi po drugiej stronie nie mam, na to, że ktoś się rozchoruje nie mam. No tak naprawdę na nic. A myślę, że zdarza się nam wszystkim zapomnieć, żeby przyjść do pracy w dobrym humorze, albo przynajmniej w takim akceptowalnym, nie? I wtedy, kiedy ty jesteś zdenerwowany, ja jestem zdenerwowana, idziemy na jakiegoś kola, mamy dużo mniejszą cierpliwość do pewnych problemów, które czasami wymagają po prostu rozmowy, niekoniecznie szukania rozwiązań i winnych, tylko właśnie rozmowy. I myślę, że to jest też jedna z takich nauk z tego roku, gdzie faktycznie doszliśmy do takiego momentu z różnych powodów, gdzie dużo, każdy był trochę zirytowany i to się nie kończy nigdy dobrze, nie? Zawsze te morale są wtedy trochę niższe.
No właśnie, to jest tak, że przez ostatnie 2 lata miałem okazję, myślę, wygłosić kilkanaście wystąpień właśnie o zarządzaniu. I zawsze, naprawdę zawsze pierwszym wątkiem tam było to, co mówimy teraz, czyli że humor szefa jest humorem firmy. I potem wielokrotnie na co dzień i tak byłem zaskakiwany tym, jak głęboką prawdą to jest, choć mnie, po tym jak tak często to powtarzałem, wydawało się to już strasznie zbanalizowane i właśnie przez to chyba nie byłem na to aż tak wrażliwy. Więc czasami człowiekowi zdarzyło się przyjść bardziej zirytowanym, dać temu też wyraz, bo co innego, być realnie zirytowanym,
no,
co
dokładnie.
Po prostu pokazać. I potem właśnie byłem zaskoczony, jak nawet niewielka ilość negatywnych emocji faktycznie zmienia zachowanie ludzi i zmienia nastrój w firmie na gorszy. Więc dlatego, żeby uniknąć powtarzania tego samego, to bym trochę chciał pójść za tą myślą i co mi pomogło w pracy nad tym. I zauważyłem u siebie taką, czy zauważyłem post factu, taką przykrą tendencję, że bywały właśnie dni, kiedy szykowałem się na spotkanie, na przykład z specjalistami, menadżerami, nieważne z kim, o tym jak doszedłem do, znalazłem jakieś informacje, doszedłem do jakichś wniosków i coś mnie zirytowało bądź zdenerwowało i postanowiłem się tym zająć, zarządzić, właśnie przyjdę i powiem co i jak. I teraz intencja za tymi emocjami. Że miałem takie podejście, że przyjdę i ja im teraz pokażę. W wielkim skrócie, bo nie będę nikogo krzyczał, tylko w zasadzie i teraz im udowodnię, że źle to zrobili, pokażę im, gdzie popełnili błąd. I to zdanie można powiedzieć na kilka sposobów. Ja mogłem przyjść, powiedzieć, gdzie popełnili błąd, co źle zrobili i chcieć im pomóc. Ale właśnie zauważyłem post factum, że kilka razy mi zabrakło tego, że ja tak naprawdę chcę zmiany na lepsze. Mi się wydawało, że chcę. A tak naprawdę ja się chciałem w cudzysłowie wyżyć. Chciałem pokazać, że jestem, nie wiem, wkurzony, rozczarowany, że to nie powinno tak wyglądać, że nawet nie powinienem się tym zajmować. Czyli, że w tym wszystkim najbardziej chodziło o mnie. Że tak. Ja chciałem innymi ludźmi załatwić własne emocje, bycia zniecierpliwionym, rozzłoszczonym, rozczarowanym, czymkolwiek, co się w firmie zadziało. Podczas gdy powinienem najpierw zająć się sobą, jak to mówił Seneca, najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą. I potem przyjść do tych ludzi już z tym, co powinno być realnym zadaniem spotkania, czyli dobra. Nawet teraz mogę wam pokazać, gdzie popełniliście błąd, czemu mi się to nie podoba i tak dalej, ale intencją przyjścia na to spotkanie powinno być, zróbmy to. I właśnie na spotkaniach menedżerskich w ciągu ostatniego kwartału miałem takie 2 właśnie skrajne różne spotkania, chyba się zgodzisz, gdzie raz było emocjonalnie, ale właśnie nerwowo i niepotrzebnie, A potem całkiem niedawno było też emocjonalnie na początku, typu daliśmy dupy z czymś, to nie powinno tak wyglądać, tutaj są jakieś właśnie obieg dziwnej informacji, ale okej, pogadajmy o tym chwilę, otrzepmy to i teraz słuchajcie, mordeczki, zróbmy z tym coś i zróbmy to, mam na to taki pomysł, jaki jest wasz i wyjdźmy dalej. I po jednym spotkaniu była trauma i problemy, a po drugim spotkaniu paradoksalnie, mimo że było też nerwowo w rozumieniu, były emocjonujące tematy. Ludzie wyszli, a przynajmniej taką mam nadzieję, czy tak to do mnie dotarło, bardziej zmotywowani i udało się te wszystkie rzeczy rozwiązać.
To jest taka moja refleksja. No bo wiesz, bo to są trudne tematy, nie? Nieważne, czy one będą dobrze podane w sposób bardzo menedżerski i poprawny, czy w sposób emocjonalny i bardziej ludzki niż menedżerski, to nadal są trudne tematy. Natomiast ja się totalnie zgadzam, że to się wydaje oczywiste, to o tym mówią wszystkie książki, nie? O zarządzaniu, że te emocje, że ich nie można pokazywać, w jaki sposób dawać feedbacki i tak dalej. Natomiast na koniec myślę, że to, czego w tych książkach nie ma, to to, że jesteśmy ludźmi. I nam się, kurde, zdarza, że jesteśmy jacyś, tylko właśnie trzeba cały czas pamiętać o tej intencji, że możesz być nawet zdenerwowany w takim sensie, że chcesz pokazać, że coś zostało źle zrobione, ale zależy, jak to zrobisz, to jest najważniejsze. No bo jak zrobisz to w sposób, jesteście beznadziejni i w ogóle wszystko jest źle i w ogóle, no to raczej nikt nie będzie zmotywowany, a tak naprawdę jeszcze nie do końca dotrze do nich ten feedback, bo będą w drugą stronę zdemotywowani w ogóle sposobem powiedzenia tego. A wystarczy, że powiesz to, wiesz, w sposób, okej, jestem zawiedziony, ale chcę zrobić to, następnym razem zróbmy to, tutaj musimy to poprawić, to zatrzymajmy, to coś tam. Widać, że z nimi w ramię chcesz to rozwiązać, no to jest to trudne. Jest to często przykre, no bo zazwyczaj mówimy o tematach, gdzie nie jest to feedback pozytywny, że wszystko poszło git, tylko w drugą stronę. Ale no kurde, ludzie są dorośli i potrafią to zrozumieć wtedy dużo lepiej, nie? I no mówię, my się złapaliśmy wielokrotnie w tym roku akurat, ale wielokrotnie w stylu 5, nie 50, na tym, że nasz nastrój spowodował bardzo podobny nastrój u ludzi. Nawet już nie mówię o formie tego, co mówiliśmy, tylko samo, wiesz, czasami postawa na kolu, czasami to, że siedzisz, nie słuchasz, bo po prostu jesteś zirytowany i masz takie, dobra, już mi się nie chce i tak dalej. Ludzie to widzą i potem jest jak jest. I to jest chyba taka najważniejsza lekcja, że to jest trudne do opanowania, nie?
No to taki złoty środek, że żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że myślę, że lider powinien mieć prawo, a wręcz obowiązek, żeby przyjść i móc powiedzieć do zespołu, jestem rozczarowany tym, jak to zrobiliście. Tylko właśnie to miałem na myśli, kiedy mówiłem o tej intencji stojącej za tym feedbackiem, że jestem tym rozczarowany, a teraz chcę wam pomóc to rozwiązać. To się jest i jestem z tym okej, że tak było, to się mogło zdarzyć, a ja mogłem być tym rozczarowany, jak to wyszło, a teraz wspólnie się tym zajmijmy. Kontra traktowania tego spotkania tylko jako właśnie, teraz będę ludzi pouczał z takiego wyjścia od krytykanstwa.
Rozumiem. No, w tym wątku jeszcze chyba warto dodać, że każdy menadżer i lider powinien uważać też, jak żartuje, bo szczególnie żarty, które są dwuznaczne albo właśnie mówione głównie wtedy, kiedy jesteś w złym nastroju, one bywają złośliwe i ty nawet dla ciebie on nie był złośliwy, ale po prostu masz taki humor, że tego nie czujesz, że to było złośliwe, a ktoś potem to przeżywa, nie? I to, co jest najważniejsze, to to, żeby mieć refleksję po prostu nad tym i żeby następnym razem tego nie zrobić, a jeżeli faktycznie to było coś grubego, takiego grubego, to żeby to wziąć i wyjaśnić, bo znowu, jesteśmy tylko ludźmi, to się mogło zdarzyć, ale myślę, że wielu menadżerów żartuje, żeby rozluźnić atmosferę, wiesz, czasami nerwowo i te żarty nie do końca są trafione, nie? One wręcz robią w ogóle złą robotę, zamiast mieć to, z jaką intencją były wypowiadane, czyli z intencją rozładowania napięcia, rozluźnienia i tak dalej, one w drugą stronę działają. I na to też chyba warto zwrócić uwagę, jak już nagrywamy.
I to jest chyba taki ostatni punkt, jaki chcieliśmy się poruszyć. Zapisałem sobie go roboczo jako siłą lidera jest precyzja myśli.
Zdecydowanie.
To jest właśnie to, że z jednej strony uważam, że nikt na stanowisku menedżerskim albo na stanowisku szefa nie powinien się kastrować i robić z siebie takiego neutralnego przekaźnika, biorobota, który wygłasza tylko neutralne, inkluzywne, proste zdania, bo jednak twój charakter jest rzeczą, która może ludzi za tobą pociągnąć i należy dać się poznać, żeby po prostu emanować tym, co chciałbyś, żeby było wokół ciebie i rzeczywiście pracować z ludźmi, którzy będą z tym okej, jacy jesteś, ale są sytuacje, w których trzeba umieć właśnie dokonać tego przełącznika w głowie, gdzie był moment, gdzie mogłem pokazać charakter, pazur, zażartować i tak dalej. To jest ten ludyczny aspekt pracy. O czym następuje sytuacja, w której chcę coś powiedzieć i to jest ten moment, gdzie trzeba być poważnym. Żyjemy w czasach, które są absolutnie niepoważne. Dominującą emocją w mediach społecznościowych jest ironia i autoironia, a lider nie zawsze może sobie pozwolić na bycie ironicznym, autoironicznym. I to, co myślę, trafnie zdiagnozowałeś, że często ten żart, albo właśnie nawet taka samoświadomy żart, czy jakiś cokolwiek, co ci się wymsknie i wydaje ci się zabawne na rozładowanie atmosfery, atmosferę nie zawsze trzeba rozładować. Właśnie to może strzelić przeciwko tobie. Wbrew pozorom jest to oznaką nerwowości. Jest ci ciężko coś powiedzieć, więc uciekasz w żart, bo to jest najprostsze rozwiązanie i ludzie to lubią. A są sytuacje, z których właśnie trzeba umieć powiedzieć coś z absolutną powagą. Ja się tego nauczyłem na trochę innym przykładzie i może będziesz o nim pamiętać, bo chyba o nim w podcaście kiedyś mówiłem, czyli właśnie w kontekście chwalenia ludzi. Że najgorszą rzeczą, jaką może zrobić lider, kiedy chce kogoś pochwalić, a zwłaszcza na forum publicznym, to jest spróbować to rozładować ten balonik jakimś żartem. I często się mówi, nie, o przekłowaniu balonika. Otóż, moi drodzy, czasami balonik po prostu musi być wielkim balonem, żeby go wszyscy podziwiali. I pamiętam właśnie, jak miałem taką sytuację, gdzie sobie to po raz pierwszy zdałem z tego sprawę, a potem na jednej z integracji miałem okazję wygłosić taki pean dwuminutowy na czyjąś cześć, bez żadnego żartu. I to wszystkie spojrzenia ludzi wokół, którzy bardzo chcieliby, żeby ktoś z równą powagą kiedyś powiedział o nich dokładnie to samo. Tego gravitas brakuje mi na co dzień w życiu, szczególnie wśród polskich polityków i nie tylko, ale generalnie właśnie też wśród liderów. Czyli jest czas na żarty, ale kiedy mówimy o rzeczach, które mają popchnąć sprawę do przodu, a właśnie takim jakby dodatkowym wątkiem jest też chwalenie osób za coś, to wtedy zachowajmy tę faktyczną, dostojną formę, bo temat albo powaga sytuacji tego wymagają.
Wiesz co, przeskoczyłeś z jednego wątku na drugie, a ja do tego pierwszego chcę się odnieść, czyli do tego, o którym mówiłeś w kontekście, że czasami, albo inaczej, że my musimy mieć cały czas swój charakter, a nie zejść do takiego bycia trochę niewidzialnym, w sensie takim neutralnym, ale myślę, że to ładniej powiedziałeś, bo to jest chyba najgorsza rzecz, że kiedy wchodzimy właśnie, i my o tym bardzo często w tym podcaście mówimy, że kiedy wchodzimy we wszystko tak, jak się powinno robić z książek, stajemy się kopią tych wszystkich książek i tak naprawdę nie jesteśmy nikim, bo nie mamy swego charakteru. I oczywiście nie chodzi o to, żeby cię poznali od tego, że chodzisz z biczem i lejesz ludzi na produkcji na przykład, ale jednak właśnie nawet to, jak żartujesz w sytuacjach, w których możesz, bo zgadzam się też z tą drugą częścią twojej wypowiedzi, czyli że czasami można żartować i jest na to czas, a czasami trzeba wygrać z pokusą zażartowania w danym momencie, to uważam, że właśnie to jest bardzo istotne, żeby znaleźć ten balans i żeby i stosować techniki menedżerskie i dać się poznać. To jest bardzo trudne, ale chyba to nas czyni menedżerami i to nas czyni takimi osobami, które codziennie praktycznie muszą się rozwijać i zmieniać, bo to nie jest stałe. To, że dzisiaj jesteś jakiś, tak jak ja byłam 2 lata temu jakąś menedżerką, której potrzebowała firma, dzisiaj jestem inną i kurde, to nie znaczy, że lepszą czy gorszą, jestem po prostu inną, w jakiś sposób rozwiniętą, zmienioną, kilka rzeczy mnie zmieniło i uważam, że właśnie chyba jednym z tych ważniejszych rzeczy i tutaj też trochę nie chcę powiedzieć, że pominąłeś to, co mówiłeś, ale mówiłeś o tej precyzji myśli, bo czasami próbujemy to owijać w bawełnę, nie? W sensie, jeśli będzie dobry moment i będziesz się dobrze czuł, a w ogóle to rozumiem, że były jakieś fuck-upy i tak dalej, to może to zrobimy? Zamiast powiedzieć, słuchajcie, musimy to zrobić 2 tygodnie, rozumiem wszystko wokół, ale rozwiążmy to teraz tu, rozłóżmy sobie to na kroki i zróbmy to w te 2 tygodnie, umówmy się, że to jest ostatni i deadline to już nie jest ruchomy wtedy, tylko faktycznie to jest deadline, nie?
Znaczy, muszę włączyć z anegdotką, bo może się wydawać w tym momencie, że robi się coś sprytnego, ale to idzie błyskawicznie rozmontować. Nie pamiętam już, który z naszych liderów albo która z naszych liderek, więc jakby co, niech się przyzna na privie, jeżeli tego słucha i potem pozdrawiam. Powiedział coś takiego, że Artur zawsze wiadomo, kiedy jest bardzo przekonany do jakiejś racji, albo że coś wie, bo zaczyna od zdania, poprawcie mnie, jeśli się mylę, albo nie pamiętam.
Tak, to prawda, to prawda.
No to jest właśnie to, że człowiek próbuje złagodzić komunikat, więc sięgasz po takie właśnie miękkie buły, nie? Tutaj tą bułą w tym momencie jest takie powiedzenie, że słuchajcie, no mogę nie mieć racji, to jest tylko moje przypuszczenie, mimo że wiem, że przygotowałem fakty, żeby pokazać, że właśnie tak jest inaczej. I to nie ma co udawać, a po prostu powiedzieć, znalazłem taką informację, będę tej informacji, nie masz racji, co ty na to?
No dokładnie, ale to jest bardzo trudne, bo to jest trochę konfrontacyjny styl, tylko że konfrontacyjny, który zazwyczaj większość ludzi odbiera jako atak, a nie jako konfrontację do rozmowy, w której ty masz argumenty i teraz słuchaj, jak mi dasz twoje, które będą silniejsze, to pewnie nie mam racji. Natomiast ja wiem, że przeszukałem pół internetu, sprawdziłem 1000 badań, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wiem, że mam rację, ale może czegoś nie widzę, więc jest ta opcja. Tylko kurde, po prostu, nie? W sensie przychodzę do was z taką informacją, przygotowałem to, to i to, mam takie dane, powinniśmy zrobić tak. Co wy na to?
Ale pamiętam, że to mnie bardzo nauczyło, typu aha, czyli te moje mega sprytne patenty, łatwe do rozmontowania po drugiej stronie. To jest jak mój pięciolatek, który się schowa, wystaje jego połowa, ale nie widać głowy, więc on myśli, że już go nie widać. Tak. To jest ten sam poziom skomplikowania pod tym kątem.
No, albo to jest takie śmieszne, że to może lekcja, ale chyba jeszcze ja na przykład ja ją jeszcze muszę odrobić. Czyli wątek, kiedy coś zrobię i ostatnio miałam okazję po bardzo długim czasie zrobić procedurę. Bo no jest tych procedur mnóstwo, więc tak naprawdę jakieś drobne i zazwyczaj robią to liderzy odpowiedzialni za dany proces, no bo gdzieś tam to się dzieje. No i ja robię tę procedurę i ja wiem, że ona tak musi wyglądać, ponieważ zawiodła poprzednia i po prostu 100%, tam nie ma przejścia żadnego, żeby coś zmienić, ale oczywiście co robię? Wrzucam ją na forum menedżerskie i mówię, sprawdźcie, czy jest okej. I mam takie, po co? Ona jest okej. W sensie, okej, być może jest coś, czego nie zauważyłam, natomiast to było bardzo prosty case, bardzo proste błędy, które należało po prostu opisać w tej procedurze, żeby się po raz drugi nie pojawiły. I tyle, tam nawet nie za bardzo jest do czego co więcej dodać, ale to też jest właśnie to, że jeszcze sprawdźcie. I masz takie, kurde, no przecież ja jestem odpowiedzialna i potrafię decyzję podejmować, najwyżej będzie zła, nie? A jednak i tak, żeby załagodzić, że coś narzucam, to był jeszcze taki wątek. Więc to się wydaje sprytne, ale sprytne nie jest wcale, więc...
No, nie mogę się doczekać. Jak będziemy nagrywali odcinek w przyszłym roku o lekcjach menedżerskich z 2026 i to będzie ten sam zestaw.
No, dokładnie. Tylko, wiesz, inne case'y, nie? Będą.
Tylko case'y będą inne i okazało się, że tak samo głupi jak rok wcześniej i człowiek dalej się tego uczy. No ale cóż, ideał jeszcze nikt nie osiągnął, ale w ideale chodzi o to, żeby mieć po co sięgać. Ja się sobie zawsze takiego tłumaczę, że gdzieś trzeba jednak móc aspirować.
Myślę, że jednak każdy rok będzie rokiem nauki, nie?
Każdy rok będzie rokiem mobile i każdy rok będzie rokiem nauki. Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajmy, to się święto ruchome, prawie jak ten deadline, o którym mówiliśmy na początku i bum, zrobiłem klamrę, zobacz, patrz. Dzięki temu pożegnać mogą się z Państwem
Agata Banaszkiewicz
i Artur Jabłoński. Wy prawdopodobnie nie czarujmy się ostatnim odcinku, który ukaże się w 2025, więc jakby co, wszystkiego najlepszego nawzajem.
Dokładnie.
Samych najlepszych w nowym roku.
I samych wspaniałych lekcji. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
I cześć. Hej.
Hej.